Cześć, witajcie w 231. odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy i Wrocławia. Mówią do was Mateusz Żarkowski, skarb z przeceny.
I Konrad Okoński, mój tata był piratem.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Baby Corner, ćwiczenia.
Ojciec chrzestny.
Dzień babci.
Jakie ojcowskie tematy. Jebane godziny seniorów.
Chrześcijańskie wartości nową mitologią. Czy to są już newsy?
Nie. Teraz są
i newsy! Update! Internet of Sexy Things!
Złoty medal i do piachu.
Z poradnika początkującego kryminalisty.
Otworzyć ci puszkę?
Podjedź po kwiat.
Raz szybka piłka, piłka w trybuny i after... Jest dzień babci. Jest. Wszystkiego najlepszego dla każdej babci. Ja chciałbym zauważyć, że...
Szczególnie dla tych martwych.
Mateusz, właśnie chciałem to powiedzieć, że ja nie miałem żadnej babci, ponieważ...
Moja is dead.
No właśnie, dead. Moje babcie też jakby zmarły wcześniej, w kwiecie wieku, że tak powiem. Co nie,
moje zdeadowały.
To niestety nie wróży dobrze mojej genetyce, ale zobaczymy.
Nie no, to ja mam zajebistą genetykę, ponieważ moje babcie...
Twoje miały 90, nie? Chyba.
Miały... Tak, obydwie miały powyżej 90.
W sensie... A w każdym razie, zobacz, kiedy wyszedłem za Monikę, znaczy ożeniłem się z Moniką, to zyskałem babcię jakby.
To za freudowska pomyłka, Konradzie.
A teraz, ja to zawsze robię, a teraz jeszcze urodziło mi się dziecko i nagle pojawiły się nowe dwie babcie w moim życiu. Także dzień babci to nie jest coś, z czego, przed czym się uwolnisz kiedykolwiek, Mateusz. Powinienem cenić
to
kilka
lat, które miałem. Widzisz, no możesz zrobić... To co ja i wziąć kogoś, kto nie ma babci ani dziadków i jest spokój.
No tak, ale jeżeli przypadkiem będziesz miał jakieś dziecko, to wtedy zyskujesz babcię w postaci swojej mamy i mamy swojej wybranki. No właśnie o to chodzi.
Indeed.
Dzisiaj będziemy wysyłać filmy z dzieckiem naszym babciom.
Zawsze są jakieś o kurde, faktycznie i teraz jest dzień babci, ale ten mały darmozjad jeszcze nie w stanie wysłać kurwa życzeń.
Nie, my będziemy wysyłać życzenia. Jak tylko skończymy
najgorzej.
Podcast, to będzie
stare nagrywanie filmu. Najgorzej. Najgorzej.
Lepszego babciu.
O Jezu, najgorzej.
Ja chciałbym też zauważyć, że my mamy podcastową babcię Medi, której również składamy te najlepsze życzenia.
Jest.
O rany. Mam do ciebie pytanie, ale zaraz, może przejdziemy tam zaraz, bo mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia.
Przejdźmy tam zaraz.
Chodzimy z dzieckiem na tak zwaną fizjoterapię. Urodziło mi się dziecko, jeśli ktoś słucha nas po raz pierwszy.
Czy to jest to pytanie? Tak,
nie.
Chodzicie.
Będę pytał cię o ojców chrzestnych za chwilę. Chodzimy na fizjoterapię, bo dziecko jest generalnie krzywe strasznie. Jakby się zobaczył, to byś się uśmiał. I byliśmy są dwa rodzaje fizjoterapii. Metoda jakoś tam na B i metoda Wojty. Metoda na B polega na tym, że bawisz się z dzieckiem, układasz dziecko odpowiednio i chwytasz dziecko odpowiednio. Metoda Wojty polega na tym, że naciskasz na dziecko w różnych miejscach, to dziecko drze ryja i wymachuje rękami i nogami. Jak pewnie dobrze się domyślasz, bardziej spodobała mi się ta druga metoda.
Aha.
Bo stary, ona daje takie kurwa efekty. Po kilku dniach, po kilku sesjach takich ćwiczeń, gdzie naciskasz dziecko na klatkę piersiową w jednym miejscu i ono wtedy podciąga nóżki i ćwiczy mięśnie brzucha, i przyciska ramiona do ziemi, żeby sobie prostować szyję. I stary, to dziecko nie tylko zaczęło się podnosić wysoko na rękach, także położy się na brzuszku i ono ciach, napierdala pompki takie kobiece, wiesz, na kolanach.
Aha.
Ale w dodatku, w ogóle jak je podniesiesz, jak wcześniej podniosłeś to dziecko, to ono było trochę jak taka ryba, która nie żyje, albo kot, gdzie ono tak zwisa po prostu. I jak nim tak zamachasz, to ono tak będzie latało jak flaga na wietrze. A teraz to dziecko jest jakby podnosił takie sztywne, jakby podnosił takiego batona twardego. Także dziecko jest zajebiste już po kilku dniach ćwiczeń, uważam, że metoda jest niezła i będę ją praktykował dalej. Nie jest przyjemne. Nie jest to przyjemne, że musisz nacisnąć na dziecko, żeby krzyczało.
Nie, no, jak? Mam wrażenie, że cię nie znam już.
No, bywa ciężko. Monika nie jest w stanie być w pomieszczeniu wtedy zazwyczaj, bo piersi, które dają mleko, reagują na krzyk dziecka generalnie. Jest dużo dziwnych rzeczy, o których Monika mogłaby ci opowiedzieć, ale nie chcę opowiadać za nią.
W sensie, a jest w stanie ścisnąć cyc i na przykład strzelić tym mlekiem na jakiś okres czasu?
Na odległość? O ile wiem, to nie. O ile wiem, to jakby kiedy ściskasz, to najwyżej jakby wycieknie. Nie widziałem jeszcze takiej sceny, żeby nacisnęła i to mleko strzeliło gdzieś, wiesz, wybiło komuś oko. Ale też możliwe, że każdy cyzek jest inny, nie? Ja uważam, że powinna mieć piercingi w sutkach, to wtedy miałaby więcej dziurek i może szłoby trochę lepiej. W sensie, wiesz, płynęłoby lepiej. Ale nie udało mi się jej przekonać jeszcze do tego. Ej, Mateusz, mam do ciebie pytanie. Tak pozostawiając temat dziecka połowicznie za sobą, ponieważ to trochę też ma związek. Ty jesteś z rodziny, przerwij mi, jeśli wejdziemy na tematy, o których może nie będziesz chciał mówić, ale ty jesteś z rodziny ateistów.
Jestem.
I ty jesteś niechrzczony.
Jestem.
Czy ty masz rodziców chrzestnych?
Nie.
Bo rodzice chrzestni to są takie osoby, które są wybrane teoretycznie po to, żeby pomagać kształcić dziecko w chrześcijaństwie, ale tak naprawdę po to, żeby kupować mu prezenty i zadeklarować się, że jeśli ty i twoja żona umrzecie w wypadku, to oni to dziecko wezmą i będą się nim zajmować. Nie wiem, jak to zrobią, może porzucą swoich partnerów i zejdą się ze sobą. A przepraszam, nie gra muzyka, ponieważ... Zapomniałem o niej.
Nie, no to moi rodzice założyli po prostu, że albo są kurwa nieśmiertelni, albo że jeśli umrą, no to ja tak standardowo będę rags to riches.
Ej, bo mieliśmy rozkminę, postanowiłem, że jesteś najlepszą osobą, którą mogę zapytać, bo my nie chrzcimy naszego dziecka i jakby jesteśmy daleko poza kościołem i wciąż chcielibyśmy... Jakby wyznaczyć jakichś rodziców chrzestnych dla naszego dziecka. Dlaczego nasze dziecko ma nie dostawać jednego większego prezentu na święta zawsze? Od jednej osoby. Dwóch w sensie.
Nie wiem, możesz też, wiesz, w sensie możesz też sprawić, żeby było samowystarczalne, powiedzieć mu, ty nie dostajesz tego, co inni mają.
No tak, tak możemy
zrobić. Nie dostaniesz
zrobić.
Rodziców chrzestnych, mamy rodziców chrzestnych w domu. To są twoi prawdziwi rodzice.
Znaczy wiesz, nie mówię, żeby chrzcić dziecko tylko po to, żeby miał rodziców chrzestnych, ale czy możemy wyznaczyć rodziców chrzestnych, jeżeli nasze dziecko nie jest chrzczone? I czat na Discordzie naszym może się wypowiedzieć w tym temacie. Jeśli ktoś z was ma doświadczenie
znaczy,
w tym temacie...
Konrad, możesz powiedzieć komukolwiek, hej, jeśli ja pierdolnę, zajmij się moim dzieckiem. Bam!
Scenar, wiem, że mogę kurwa robić co chcę, ale chciałbym jakby wybadać teren, czy jest jakiś precedens. Kumiko nie pytam, bo Kumiko wiem, że mieszka na małej wsi, co znaczy, że na 100% chrzci swoje dziecko, ponieważ inaczej... Rozerwaliby ją psami tam.
Inaczej z widłami weszli, wynieśliby je na widłach.
Jeszcze nigdy już więcej żadnych pierogów od żadnej babci. Babcia Moniki powiedziała, kiedy zapytaliśmy, kiedy do nas przyjedzie zobaczyć dziecko, powiedziała, a to może ja przyjadę na chrzest.
Na razie, babciu.
Może się kiedyś zobaczymy jeszcze. Także nie wiem, rozważamy zrobienie.
Ale ona powiedziała tak, specjalnie, czy w takiej naiwności swojej?
Wiesz, że ciężko mi powiedzieć, bo babcia Moniki jest dosyć ogarnięta. To nie jest taka babcia, która się z wiekiem, wiesz, zestarzała. Jest dosyć bystra, także trudno powiedzieć. Nie wiem wciąż.
Możesz wziąć rodziców antychrzestnych.
No, ale to wtedy...
Czyli bierzesz kogoś, kto też jest ateistą i to jest jego rodzic antychrzestny.
Który ma pilnować, żeby dziecko nie podjęło chrztu?
Tak, ma pilnować jego wychowanie w
służbie wielkiego ateo. Nie, wiesz co, ja postanowiłem, tak poważnie mówiąc, że nie będę się sprzeciwiał, jeśli moje dziecko będzie chciało wziąć chrzest kiedyś. Jakby zakładam, że wolność religii w moim domu oznacza, że moje dziecko może wziąć chrzest, jeśli będzie chciało. Ale
to jest trochę
ustalę mu
z wolnością
jakiś wiek.
Seksualną?
Ustalę mu, że jak będzie miało 12 lat, kiedy dzieci mają komunię, ono może wtedy zdecydować, że chce zrobić sobie chrzest.
Ci przyszedł i powiedział, tato, jestem gejem i chcę wziąć chrzest, a ty byś powiedział, nie no kurwa, bez przesady. Chyba za dużo wolności ci dałem.
Chrześcijanin w moim domu?
Kurwa, wybierz jedno, porób trochę i zobacz, czy ci pasuje.
Możesz chapać dzidy, ale bez krzyżyka na szyi. Dorian mówi, za 18 lat weźmie chrzest za waszymi plecami, żeby spotkać się w końcu z babcią.
Jest jakaś taka rzecz, którą by on musiał zrobić, żebyś powiedział, nie jesteś moim synem?
Tak, zrobić test genetyczny i udowodnić, że nie jest moim synem. Ale jest już trochę rudy, także miałby podstawy.
Podoba mi się to.
Nie, ja jakby będę się starał nie mieć żadnych oczekiwań wobec niego, bo tak jak, wiesz, możesz żyć pełne życie tak naprawdę robiąc cokolwiek, nawet mając mnóstwo porażek w życiu, nawet żyć samymi porażkami. Więc niech robi, co chce. Jezus Maria. Co prawda, jeśli będzie ściągał w szkole, to założę, że nie zrozumiał idei edukacji, ale no wiesz, mogę mu to powiedzieć, ale nie muszę być nim zawiedziony. Być za Korwinem, mówi Night Sabes. Wróżyć Korwinowi długie życie.
Zastanawiam się, jakie są takie motywy, w których mówisz, jakie są takie faktyczne rzeczy, że mówisz, nie jesteś moim synem.
To jest dobra rozkmina. Nie wiem, musisz dać mi chwilę czasu. Tak jakby, wiesz, dopiero uczę się akceptować swojego syna, nie chciałbym już rozważać sytuacji, w której go odrzucam. To może chciałbym, ale nie przychodzi mi to łatwo.
Nie wiem, mi się wydaje, że warto postawić granice na początku.
A ty masz takie rzeczy, które zakładając, że gdzieś masz jakieś zaginione dziecko i ono przychodzi do ciebie i udowadnia, że jest twoim dzieckiem, czy jest coś, co mogłoby zrobić, żeby stracić twój szacunek?
No zakładam, że mogłoby mnie odnaleźć. Wtedy z założenia nie zyskało tego szacunku.
Foliarstwo, mówi scenar.
Czy to jest foliarstwo?
Wierzenie w teorie spiskowe. W sensie, że masz foliową czapkę.
Chyba, tak? Foil hat. Tak. Znałem tego określenia.
Tak się mówi na polskich forach na to.
Naprawdę? Nie wiedziałem o tym.
Na naszym Discordzie też, jeśli zagłębisz się w któryś dział czasem, to ostatnio w tym tygodniu było dużo foliarskich tematów na Discordzie.
Takie muszę się przyzwyczaić do tego...
Do tego
określenia. Tak, nie podoba mi się.
Ale przyzwyczaj się, bo ludzie będą o tym mówili w barach, kiedy będzie można pójść do baru.
Takie nowe określenie, nie?
Stosunkowo, ale nie jakieś super nowe. W sensie nie powstało w tym roku, ani w zeszłym roku. Tak, bo mamy kilka nowych osób na Discordzie. Jedną z nich jest Dread, którego witaliśmy chyba 2 tygodnie temu. I on opowiadał o foliarskich znajomych. Nasz przyjaciel Filip ma trochę takich znajomych, którzy są z dziwnych sfer
społecznych. Kiedyś myślałem, że jeśli moje dziecko kodując będzie dawać otwarcia nawiasów klamrowych w nowej linii, to go znienawidzę.
To się wydaje super precyzyjne, Mateusz. Dlaczego? Jakbyś powiedział, no jeśli moje dziecko będzie ssać kutasy w alejce i będzie gilgać jaja w trakcie, to w tym momencie nie jest moim synem. To jest bardzo precyzyjne. Czy to jest programistycznie coś obciachowego, jak używanie sudo albo, nie wiem, pisanie w Pythonie? Czy to jest programistyczny mem?
Jest to trochę, w sensie ja tego nie lubię, ale widzę, że na przykład w Jawie tak się robi, tak robią, nawet są style checki do tego. Ja tego nie lubię, nie rozumiem, dlaczego tak ludzie robią.
Ale to jest kwestia estetyki kodu, nie?
No tak, ale też kwestia widoczności, nagle twój kod zaczyna zajmować miliony linii.
A, no tak, ale może lubisz tak, bo masz długi monitor w pionie.
No mam specjalnie dlatego, mam postawiony monitor, ale zaczynam się zastanawiać. No, zastanawiam się czasami.
A jak ktoś używa takiego programu do pisania kodu, który mu koloruje na różne kolory, różne linijki?
Nie, no to super. To jest to. Nie, myślę raczej... No, myślę raczej dlaczego. A chociaż nie, widzę, że tutaj tego nie ma. Okej, uff, odzyskałem wiarę w ludzkość. A tu znowu jest.
W ludzkość czy w jawę? Bo o ile wiem, jawa nie ma, nie cieszy się specjalną jakby renomą.
Tak, ale znacznie jest to, nie jesteś w stanie tego ignorować. Znaczna część kodu, który jest na produkcji, jest napisany w jawie. W sensie jawa jest bardzo popularna. Myślałem, że łudziłem się, że nie jest, ale jest.
Przynajmniej jako starszy deweloper jawy możesz chodzić i robić zakupy w godzinach seniorów.
Mhm. I dawać nawiasy klamrowe w innych linijkach.
Mam rozkminę związaną z godzinami seniorów. Może nie tyle rozkminę, co wiadomość do jakby do wszystkich sklepów świata. Jeśli godziny seniorów to jest coś istotnego, na czym wam zależy, albo co powinniście przestrzegać, i zależy wam, żebym ja, przychodzący do sklepu, również tego przestrzegał, to czy możemy, proszę, mieć kartkę na wejściu do sklepu? Ponieważ ja... To nie jest tak, że ja chodzę do sklepu, że codziennie jestem w jakimś sklepie i to jest dla mnie coś oczywistego, że są godziny seniorów. Nie, ja jestem ze sklepie może raz w tygodniu, ponieważ jest lockdown i siedzę w domu. Chodzę tylko na spacery z wózkiem. Także ja nie pamiętam, ja nigdy, Mateusz, nie pamiętam. Ostatnim razem, kiedy przypomniałem sobie, że są godziny seniorów, byłem z wózkiem wypełnionym do połowy rzeczami, ponieważ pojechałem na gigantyczne zakupy o godzinie 11. To rozkmina numer jeden. Rozkmina numer dwa. Czy jeśli jestem ojcem, to czy nie mam praw? Czy jestem mniej ważny niż starzy ludzie, jeśli kupuję rzeczy dla małego człowieka?
No...
Wyrzuciłbyś matkę z dzieckiem w trakcie godziny seniorów?
Wszystkich bym wyrzucił. Nawet seniorów. Jakbym
mógł. Jebać was. To jest godzina, w której mogę sobie porobić restok.
Nie wyglądasz na... I mówisz komuś, no nie wyglądasz na 80 lat.
A pani, ten dowód pani nie ma więcej niż 59.
No chyba nie. Nara.
O, tak, Senar, to był nasz dowcip z Bifora.
I co, wywalili ciebie ze sklepu?
Nie wywalili mnie. Wszyscy patrzyli na mnie brudno. Brudnym wzrokiem i pani zwróciła mi uwagę, kiedy kasowałem, a ja musiałem się jej przyznać, że przypomniałem sobie o tym dopiero, kiedy miałem już pół jebanego koszyka i co miałem zrobić? Odnieść na półki wszystko? To nie był taki koszyk trzymany w ręku, to był taki koszyk, który pchasz i do którego wrzuciłeś złotówkę, żeby go wziąć. Taki koszyk, po który przyjeżdżasz samochodem do sklepu, żeby go przewieźć do domu.
Mhm.
Także to była moja rozkmina na temat godzin seniorów. Proszę informować o tym na wejściu do sklepu, bo ja nie będę pamiętał. Ja pracuję w domu, ja wychodzę do sklepu, kiedy myślę, że nie będzie tam ludzi.
Ja na przykład przychodzę do sklepu o północy. Wtedy mi nie mówią, że jest godzina seniorów.
Nie, bo sklep jest zamknięty, musisz wejść tylnym wejściem.
Nie, biedronki są otwarte od 23.45 chyba, czy coś takiego.
Jaką ty masz biedronkę u siebie w tej Warszawie?
Otwartą do 23.45.
Kurwa. Zazdro.
Więc wieczorem, kiedy nikogo nie ma, przychodzę, biorę rzeczy i wychodzę. I z nikim się nie widzę, z nikim nie gadam. Nara.
Ostatnia rozkmina na dziś. Chrześcijańskie wartości nową mitologią. Ktoś podesłał linka do gry biblijnej o nazwie Gościniec. Przeczytam ci kawałki opisu. Gra zaczyna się, gdy pewna niesamowita postać przynosi drużynę 2000 lat wstecz, do czasów narodzenia Chrystusa. Ciekawe, co to za niesamowita postać, która jest potężniejsza niż Chrystus, że może przenieść cię w czasie. Być może uda wam się spotkać osobiście ze świętą rodziną, jednak nie będzie to proste, a samo spotkanie z pewnością was zaskoczy. Ta gra jest bardzo jakby reklamowana jako coś, co jest, promuje chrześcijańskie wartości i buduje relacje rodzinne.
Ale to jest hardcore. To jest taki motyw, że to jest tak jakby diabeł mówił ci o... Diabeł, bo gry RPG są diabłem. Mówił ci o... mówił ci o chrześcijaństwie. Mam straszny ten, straszny dysonans.
No właśnie! Dlaczego musisz sprzedawać mi tą grę pod takim kątem? Czy nie może to być po prostu gra planszowa, która jest oparta o mitologię chrześcijańską? Przecież, wiesz, gram w wiele gier, które są oparte o mitologię grecką albo nordycką. Równie dobrze mogę grać w grę planszową, która jest dobra i jest oparta o chrześcijańską mitologię. Nie przeszkadza mi to. Nie musisz mi wmawiać, że to jest gra promująca chrześcijańskie wartości i buduje relacje rodzinne. Każda gra planszowa buduje relacje rodzinne, poza, kurwa, nie wiem, Monopolem. Jeszcze masz tutaj cytaty różnych biskupów. Kazimierz kardynał Nycz, który był albo nie był już oskarżony o molestowanie dzieci, wypowiada się tutaj, jak dobre chrześcijańskie wartości zawarte są w grze.
To jest super w ogóle motyw, który możesz dodawać.
Kazimierz kardynał Nycz w nawiasie nigdy nie oskarżony o molestowanie.
Nie, był albo nie był oskarżony. To mi się strasznie podoba.
W nawiasie, w dniu pisania artykułu nie był jeszcze oskarżony.
Nie, ale to jest taki motyw jak, nie wiem, polityk tam, nie wiem, Mateusz Morawiecki był albo nie był, nie wiem, jego rodzice służyli albo nie w SB.
Bo jeden z nich służył, a drugi nie. Teraz zależnie jak spojrzysz, służyli albo nie. Ej, ta gra ma nawet mistrza gry i zalecają, żeby była to osoba pełnoletnia. Dlaczego? Przed rozgrywką mistrz gry powinien przeczytać wskazówki dla mistrza gry. Well, that sounds important.
Wow. I co takiego? Jest jakiś... Jak grają w to?
Dobre pytanie. Niech sprawdzę. Gościniec gra... Biblii...
Chciałbym zrobić recenzję. I no widzę takie minutowe czy... Czy minutowe, czy dwuminutowe takie te, ale nie mam takiej godzinną... Kurwa, chciałbym zobaczyć, jak ludzie w to grają. Jak na przykład siostra mówi tam, wiesz, to ja go krzyżem! To ja pada... Ostatnio słuchałem... Ostatnio słuchałem Czystego Harego przy bieganiu. No. Bo minęło bardzo dużo czasu i puściłem sobie Czystego Harego, żeby zobaczyć, jak działa. I powiem ci, że jest niesamowicie fajny. Niesamowicie śmiesznie się tego słucha. I...
To mój najpopularniejszy film.
Jest. I powiem ci, że sobie wyobrażam w ten sposób właśnie taką grę w gościniec.
Jako co dokładnie jako taki półchrześcijański twór.
Tak.
Czysty Harry ma... O Jezus.
Jako taką maszkarę chrześcijańską.
Czysty Harry ma 35 tysięcy wyświetleń prawie.
No to nieźle.
Nieźle. Nie jest to jakoś super dużo, ale super.
Co bardzo, jak co?
Bardzo
to
dobrze.
Czysty Harry.
Musimy znaleźć kiedyś... Wiem, że mówię to od dawna, ale musimy jeszcze kiedyś znaleźć takie opowiadanie. Albo napisać.
No to będzie ciężkie. To jest ciężkie.
Ciężkie. Dobra. Chodźmy
dalej. Niła do wrót ci stuka.
Update. Internet of Sexy Things. W 222 odcinku, kilka tygodni albo kilka miesięcy temu, mówiliśmy o tym, że znaleziono dziurę w zabezpieczeniach pasów cnoty. Inteligentnych pasów cnoty, które obsługujesz aplikacją. Co oznacza, że ktoś może się włamać i zablokować twojego penisa wewnątrz takiego pasa cnoty. I lo and behold, Mateusz, ktoś to zrobił. I ktoś zablokował penisy. I ktoś zażądał zapłacenia w bitcoinach $500, żeby odblokować tego penisa.
Nice.
Jedną z ofiar był tak zwany Robert, który zdradził, że szczęśliwie dla niego nie nosił w chwili ataku pasa cnoty. Także osoba, która to zaraportowała, jakby nie miała w tym momencie założonego. Więc chyba wszystko jest w porządku. Trochę dziwi mnie, że nie zrobili niczego z tym problemem. Tak jakby od października, kiedy jest napisane, że w październiku opisano to niedopatrzenie.
No myślę, że jeżeli zamykasz swoje jaja, czy tam fiuta w takim narzędziu, to trochę może nawet cię kręci to, że ktoś ci...
Chcesz poczuć ten dreszcz.
Zrobi coś takiego. Tak mi się wydaje, nie? Że generalnie, no jeżeli już wchodzisz w coś takiego, to dlaczego by nie przejmować się, dlaczego by nie iść dalej?
Jara cię to, że ktoś obcy zablokuje ci penisa. To jest jeszcze lepsze niż kiedy twoja dziewczyna zablokuje ci penisa.
Tak.
Twórcy...
To może być każdy! Ten, kto zablokował ci penisa, może być każdy, nawet twoja dziewczyna.
Może nawet twoja dziewczyna, bo Jezus. Poza tym nigdy nie wiesz, może to jest część takiej gierki, którą ona gra. Ona mówi, że nie, to nie ja, ale tak naprawdę to ona.
W czym to było w czymś? Chyba w Głupim i Głupszym albo coś takiego, gdzie oni wygrali tam $1,000,000 i było, czy chcesz te $1,000,000, czy wymienić na bramkę numer 2? Mówisz, jasne, że wymienić. Hej, zastanów się. Nad czym się zastanawiać? W tej bramce może być wszystko. Może być tam nawet $1,000,000.
Tak, pamiętam. Nie pamiętam, co dokładnie tam było, ale tak, to było to. Chyba było to w Głupim i Głupszym. Producent wypuścił aktualizację, ale nie usunął starego dziurawego API. Okay. Anyway. Tyle jeśli chodzi o update'y. Posłuchaj tego. Złoty medal i do piachu. Bohaterski... czy miałeś kiedyś sąsiada, który hodował gołębie? Tak jak ja?
Tak, nie wiem czy... O.
Kiedy hodujesz gołębie... Co?
Nie wiem czy co hodował gołębie. Po prostu było dużo gołębi, srały na dom.
Ja wiem trochę o wyścigach gołębi. Jeśli hodujesz gołębie wyścigowe, które mają polecieć w konkretne miejsce świata, to nie jest tak, że w jakiś sposób mówisz gołębiowi, gdzie ma lecieć. Ty musisz wywieźć tego gołębia w inne miejsce i ten gołąb wróci do ciebie do domu. Tak samo jak na przykład w Grze o Tron wysyłane są kruki, które mają zawieźć wiadomość, to jest dlatego, że ktoś przysłał ci swojego kruka, którego ty teraz możesz wypuścić z wiadomością, która do niego poleci. Ale nie zawsze tak? Te gołębie... Tak, na tym to polega. Także ty czekasz, aż ten gołąb wróci do domu, żeby powiedzieć, hej, hej, mój gołąb wrócił do domu i teraz wygrałem konkurs.
Czyli czekaj. Czyli generalnie, jak byłeś w takiej Grze o Tron, to wysyłasz... To masz takie e-maile, które musisz sprajmować.
Tak.
Musisz wysłać komuś kruka. Ten kruk jest cały, mówi, ja chcę wracać do domu, kurwa, czemu trzymać się w kadce? Ja chcę wracać do domu. I w końcu dajesz mu wiadomość, on mówi, kurwa, teraz wracam do domu i nara, ale nie możesz wysłać mu swojego kruka.
Nie. Nie, znaczy czyli, jestem pewien, ciekawe, że gracz chce, żebyś tak myślał, ale nie.
Czyli w teorii musisz, jakby nawet jeżeli chcesz pogadać z kimś, kogo nie lubisz, to musisz mu najpierw wysłać swojego kruka. Ale to jest pasywno-agresywne.
Tak, ale on może tobie nawrzucać wtedy, a nie ty jemu.
Tak, ale wysyłasz mu swojego kruka i mówisz, czekam na przeprosiny. I on musi wysłać kruka z przeprosinami.
Nie zawahaj się wysłać mi kruka z przeprosinami.
Super to jest.
Także jak masz takich, wiesz, kruczników, czy jak oni się tam nazywają, ludzi, którzy się zajmują wysyłaniem tych ptaków, to oni tak naprawdę
krucznik
mają...
Krucznik jest super słowem w
oni
ogóle.
Oni po prostu są w kontakcie z krucznikami innych władców i wysyłają sobie na bieżąco ptaki, żeby... W sensie wysyłają wozy z ptakami, żeby te ptaki mogły być wypuszczone z wiadomością. No. I co? I słuchaj. W Australii odnaleziono wyścigowego gołębia, który był wysłany w Ameryce, do Ameryki, ale się zagubił. Prawdopodobnie zaplątał się gdzieś na jakimś statku i przeleciał w sumie 13 tysięcy kilometrów, a przynajmniej przepodróżował tyle, żeby znaleźć nowy dom w Australii. Zgadnij, jak zostanie wynagrodzony.
Jak zostanie wynagrodzony?
Zostanie zabity, ponieważ istnieje kwarantanna dla zwierząt. Nie możesz po prostu przewieźć zwierzęcia na inny kontynent. Także jeśli tylko go złapią, bo w tym momencie jeszcze go nie złapano, to zostanie zabity. W tym momencie zaplątał się na czyimś ogrodzie. Ktoś ma fontannę, gołąb pił, został nakarmiony i teraz tam mieszka. Ale próbują go złapać.
Jesus. To brzmi całkiem, całkiem improbable. W sensie, gołębie latają, nie?
Tak. Ale co? Ale co jest, co wydaje się nieprawdopodobne?
No nieprawdopodobne jest, no nie jesteś w stanie powiedzieć, nie wiem, hej gołębie dzikie, nie możecie przekraczać granic, one po prostu przekraczają. Jedyne co zmienia, to jest to, że ten gołąb jest zarejestrowany, jego, że jest obywatelem w pewnym sensie tego zmienia. Gdyby tylko nie był obywatelem, to by nie musiał ginąć.
Tak, no jestem pewien, że nie zatrzymuje się migrujących ptaków, żeby nie latały między Polską i Afryką, jeśli są bocianem na przykład. Po prostu zakładasz, że mamy te same choroby.
Czyli generalnie, no o to mi chodzi trochę, czyli generalnie jedyne co tutaj się dzieje, to to, że mówisz gołębiowi, hej, jesteś teraz Polakiem, czy tam Amerykaninem.
Ale gołęb... Nie wiem, to jest pytanie w sumie
do gołębika. Jesteś Australijczykiem.
Tak. A jesteś Australijczykiem, ale... No nie wiem, wydaje mi się, że może chodzi o to, że gołębie zazwyczaj, albo w ogóle ptaki nie migrują między Stanami Zjednoczonymi a Australią. Zobaczymy. Jeśli znajdę update na temat tego, czego zabito, to na pewno zaraportuję wam. Ale możecie zainteresować, że dotychczasowy rekordowa odległość była między Arrasem we Francji i Saigonem w Wietnamie. Trwało 24 dni. Podróż takiego gołębia i to było 11 600 km. Czyli ten gołąb, mimo że prawdopodobnie popłynął statkiem, przepodróżował 13 000 km.
Nice. No. Co za gołąb.
Także no tyle. Dobry gołąb, ale wiesz, zasługuje na śmierć.
Był zbyt dobry.
Zbyt dobry. I was too cocky a gołąb to live. O nie, jestem znowu na tej stronie, na której muszę podać swoje preferencje
kupisowe. Nie zrobię tego.
Z poradnika początkującego kryminalisty. Dwójka osób w Albany, w stanie Nowy Jork, została aresztowana po tym, jak próbowali włamać się do samochodu, który wcześniej wynajęli. Okazuje się, że zostawili w nim narkotyki. I wiesz, chcieli je odzyskać. Tak sobie pomyślałem, czy nie mogą po prostu powiedzieć, że zostawili coś w samochodzie, ale potem pomyślałem, nie no, bo wtedy będzie, że to jest ich, a jeśli już zostało znalezione, to mają przejebane.
Oni włamali się na parking, gdzie to było przetrzymane?
Tak, wrócili na lotnisko, gdzie oddawali samochód, żeby odzyskać te narkotyki.
W jakim musieli być stanie? W sensie wypożyczyli samochód i w jakim musieli być w stanie, skoro akurat tego zapomnieli? W sensie, ile tam było więcej rzeczy?
No mogli mieć, mogło być więcej.
Że zapomnieli akurat tego, nie? Zakładam, że jeśli czegoś zapominasz, to znaczy, że nie jest istotne.
Wiesz co, trudno powiedzieć, mogli na przykład zapomnieć części z tych rzeczy, mogli zapomnieć jakiejś małej ilości. Kiedy ich aresztowano, mieli przy sobie 140 kopert z heroiną, 35 gramów MDMA, 62 pigułki oksykodonu z fenatylem, to jest chyba zwykły lek, ale wiesz, na receptę. I jakieś inne rzeczy, i jakąś ilość marihuany, i 5600 dolarów. Także mieli przy sobie trochę rzeczy. To są spore ilości. To jest jakby, wiesz, 35 gramów MDMA to jest więcej niż bierzesz na jedną imprezę na przykład. To jest więcej niż bierzesz na kilka imprez.
Chyba, że to jest dla paru ludzi, nie?
No, chyba, że tak. Musiałbyś mieć to dla 30 osób na przykład.
Taka dobra impreza.
Robisz dobrą 30 albo 50 i potrzebujesz, wiesz, nakarmić każdego.
Co tu się dzieje?
W takim razie złamali lockdown, moim zdaniem. Także tak czy owak idą do więzienia. Ale jako naszą poradę dla początkujących kryminalistów może być to dzisiaj, nie wiem, nie zapominaj, wiesz, rzeczy z wypożyczonych samochodów. I jest to porada dla każdego. Nie tylko dla kryminalisty. Dobra, co? Mam jeszcze dwa małe newsiki, zanim pójdziemy sobie w szybką piłkę. Otworzyć ci puszkę. Czy Mateusz kiedykolwiek myślałeś w erotyczny sposób o puszkach napojów?
Nie. Chciałem wymyślić coś śmiesznego, ale naprawdę
czy chciałbyś?
Jest bardzo daleko.
Czy chciałbyś kiedyś, gładząc palcem po spoconej puszce Coca-Coli, poczuć twardość w spodniach? Bo jeśli tak, to jest gra dla ciebie. Ktoś stworzył grę z ogromnej jakości renderami puszek, z podkładem głosowym, w której możesz romansować puszki napojów. Jest to połączenie takiej gry zręcznościowo-rytmicznej z taką grą, gdzie się umawiasz, wiesz, z rzeczami.
Okej.
Także masz sceny, w których musisz w odpowiednim momencie klikać, żeby zadowolić puszkę, która może wystrzelić na ciebie napojem. Jest filmik na dole, jeśli chciałbyś zobaczyć.
Widzę.
Wizualnie wygląda nieźle. Jeśli myślałeś, że wiesz, gra, w której romansujesz Coronela Sandersa z KFC jest nowatorska, to chciałbym zmienić twoje wyobrażenie o nowatorskich grach.
No tak, ale te puszki mają... Tak, ale te puszki są ubrane w konkretny jakiś motyw.
W sensie są ubrane na przykład w pończochy.
Albo no, w pończochy, w albo są związane, albo mają te chokery. Albo są na plaży takie nagie.
O, chokery. Na samą myśl o chokerze.
Mają kolczyki.
Co? Nie mają widziałem kolczyki. Z kolczykiem. Ja potrzebuję nie, one zobaczyć mają to wideo jeszcze raz.
Dużo ma kolczyki.
Ja jestem bardzo into alternative stuff.
Ej, nie jest to złe.
W sensie, że gra nie jest zła?
Nie, w sensie... No jak na pomysł na grę, jest całkiem ciekawe. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajny...
Wykonanie jest dobre.
No myślę, że tak. Myślę, że jak to taki odjechany pomysł, to wykonanie jest super.
W sensie nie jest to wykonanie zrobione na odpierdol, żeby tylko zrealizować dowcip. To jest faktyczna gra.
Tak.
Podoba mi się ilość gier słownych, które ciężko jest przekazać, bo gadamy po polsku, a gra nazywa się Only Cans First Date.
Super
jest to. Jeśli kogoś interesuje, spoko. Wklejam tutaj linka. Co? Aha, gra jest sprzedawana na itch.io, także oxyoxpring.itch.io. Link będzie
ciekawe,
na naszej
ile
stronie.
Czasu w ogóle zajął development tego.
Hej, tutaj w kredytach jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób.
Jest 10 osób
i voice
plus
acting.
Jeszcze a voice acting.
No.
Translations and cultural experts.
Warnings, food, body horror, flashing images, sexual themes, BDSM,
i to jest
clowns.
Za darmo, nie? I to jest
tak?
Za darmo.
Chyba tak.
To jaka jest...
Ja ją ściągnę po prostu. Ale później, żeby nie, wiesz, żeby nie przestał być słyszany w internecie.
Nice.
Gra ma...
Nice, ciekawe.
400 megabajtów, prawie 500. Ej, czy na itch.io są sprzedawane gry dla dorosłych? Czy to znaczy, że jak zrobię grę dla dorosłych, mogę ją sprzedawać na itch.io? The Grim Reaper Who Ripped My Heart? Czy cenzura jest później w finalnej wersji gry? Uncensored version and more available on my Patreon and Gumroad. Wow. Nice. Ostatni newsik. Podjedź po kwiat. To jest newsik ze Szczecina, także postanowiłem go zawrzeć, ponieważ, wiesz, jesteśmy stamtąd. Lodowisko w Szczecinie, lodogryw, stanęło, wiesz, przed ciężką sytuacją w momencie, kiedy wszedł lockdown i musieli się zamknąć. Ale znaleźli wyjście z tego problemu. Mianowicie zamienili lodowisko w składowisko kwiatów, w magazyn kwiatów. I możesz kupić kwiaty na tym magazynie i możesz wynająć łyżwy, żeby dojechać po te kwiaty na środek lodowiska, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Do you catch my drift? Możesz wziąć łyżwy, żeby podjechać, dokładniej przyjrzeć się, które chcesz kwiaty i wziąć kwiaty. Niestety Sanepid przyjrzał się temu tematowi i ocenili stan faktyczny. Uznali, że miejsce pełni funkcję lodowiska, a nie kwieciarni. Trochę przykro, Lodogryw to było zawsze największe lodowisko w Szczecinie i takie najbardziej znane, przez co my wszyscy ze Szczecina myśleliśmy, że Lodogryw oznacza lodowisko.
Ja do tej pory tak mówię i do tej pory mówię też Odra na każdą rzekę, jaka jest w mieście, nawet jak jestem za granicą.
Mówi też Kasia na każdą kobietę, bo tak się nazywała moja mama. Dobra, to tyle jeśli chodzi o newsiki. Proponuję pójść w szybką piłkę. W stanie Oregon mężczyzna ukradł samochód, ale kiedy odkrył niemowlaka na tylnym siedzeniu, wrócił, żeby oddać dziecko, nakrzyczeć na matkę, że zostawiła je samemu i odjechał. Policja znalazła samochód porzucony w Portland.
Zwolniony pracownik Mercedesa ukradł spychacz i zniszczył 70 samochodów.
Monika mówiła, że u niej w pracy ktoś kiedyś, jakiś taki bardzo miły pan, który miał tam jakieś wyższe stanowisko i wszyscy go bardzo lubili, był kiedyś na spotkaniu z głównym prezesem firmy i wyszedł tak wkurwiony, że zniszczył kilka samochodów wyjeżdżając z parkingu. Ale wciąż tam pracował, więc musiał przyjść kilka dni później i podpisać papiery, że tak, spowodował szkody.
Ale to musi być...
Niezręczne, nie?
Wyobrażasz sobie w ogóle, że pozwalasz na to, żeby ktoś cię tak wkurwił?
W sensie...
Że nie mówisz, ta praca mnie wkurwia, odchodzę od niej. Idę szukać czegoś innego. Nie, ta praca mnie tak wkurwia, że zniszczę samochody na tym, nie? Będę chodził do pracy, która mnie tak wkurwia, że jestem w stanie zniszczyć samochody na parkingu.
No. Nie wyobrażam sobie tego, ale ja jestem samozatrudniony od teraz już 8 lat, więc... Mogę najwyżej zarysować swoje własne auto kluczem.
Co ja teraz na pół roku rysuję swoje własne auto. Kiedy muszę zostać po godzinach.
O Jezus. Mężczyzna w Zimbabwe, zidentyfikowany jako Big Cipriano, aresztowany za próbę uprawiania miłości ze zwłokami na pogrzebie. Twierdzi, że zawsze był zakochany w zmarłej, ale nie zdążył skonsumować uczucia, kiedy żyła. Zmarła swoją drogą miała 20 lat i podejrzewam, że była bardzo atrakcyjna. Miał też wspólnika, który trzymał w drzwiach rodzinę, żeby nie interweniowała, kiedy to robił. Wyobrażasz sobie być czyimś przyjacielem i ufać mu tak bardzo, że przytrzymasz rodzinę zmarłej dziewczyny, kiedy on będzie posuwał jej zwłoki? Czy jeśli poprosiłbym cię o to, Mateusz, to czy byś to zrobił?
Dlaczego nie?
Mateusz, Monika nie żyje i będzie pogrzeb jutro, ale ja mam wielką prośbę. Muszę poczuć ją ostatni raz. Potrzebuję, żebyś trzymał jej rodzinę w drzwiach. Kiedy ja zbezczeszczę jej zwłoki. Ja miałbym trochę prawo do tego, bo jesteśmy w związku. A nie, czekaj, bo śmierć nas rozłączy przecież. Kurwa.
Kurwa, messed up on a technicality.
Nie będę miał prawa tego zrobić.
Jest swoją drogą, jest to całkiem urocze, że kiedy masz do wyboru poruchać kogokolwiek, kogo nie miałeś okazji poruchać za życia, to wybierasz swoją własną żonę.
Podawiam to jako przykład, to mógłby być ktokolwiek. To mógłby być na przykład David Hasselhoff.
To by było spoko. Musisz trzymać Davida Hasselhoffa, Lenina.
Trzymają
czas nas nie rozdzieli.
Dobra, czytaj dalej.
Mieszkaniec Odessy zatrzymany przez... W ogóle ten motyw z tym bitcoinem, to czytałem o tym, to jest bardzo ciekawe.
A, czekaj, bo przegapiłem, przegapiłem jednego newsa.
No, mieszkaniec Newport twierdzi, że omyłkowo wyrzucił dysk z wykopanymi dawno bitcoinami wartymi ponad 200 milionów funtów. Oferuje 70 milionów, jeśli miasto pozwoli mu rozkopać wysypisko. To jest bardzo ciekawy motyw. Koleś wyrzucił dysk, w którym miał klucze prywatne, które dają mu możliwość dostania się do tych bitcoinów. No i te bitcoiny trochę ostatnio walnęły na wartości. I zawsze co 3 lata, jak bitcoin skacze do góry, to tak jest, że ktoś sobie przypomina, że ma miliony bitcoinów, tylko miał kiedyś, tylko je stracił.
Tak. To właśnie było trochę tych historii, ale ta jest ciekawa, bo on tutaj faktycznie wysunął propozycję do miasta.
I on mówi tak, jeżeli, że oni mówią, nie możesz iść na wysypisko, bo tam jest niebezpiecznie. I że nie możemy wpuścić normalnych ludzi. On mówi, jeśli znajdę, to oddam na miasto dużo, dużo pieniędzy. I oni chyba się nie zgodzili pomimo tego.
Nie, ja czytałem trochę więcej o tym, bo on to zrobił chyba trochę, to nie jest tak, że wczoraj wyrzucił ten dysk i musi tylko pójść i znaleźć swój worek. On wyrzucił ten dysk w 2013 roku i on potrzebuje rozkopać to wysypisko, żeby wykopać miejsca, które już zostały zasypane. I miasto twierdzi, że nie mają nawet pozwolenia, żeby zrobić coś takiego, że to miałoby jakby duże konsekwencje środowiskowe i szkody mogą, same szkody, wiesz, przy wykopywaniu tych śmieci mogą być na kilka milionów, gdzie nie masz nawet gwarancji, że ten dysk będzie działał dalej, jeśli zakładając, że go znajdziemy. Także nie zgadzają się na to. Wydaje mi się, że on wciąż może pójść i kopać sam, nie? Nie wiem.
No nie może, bo nie może, nie wpuszczą go na wysypisko. Nie możesz wejść po prostu na wysypisko. Mhm. Musiałby, ja nie wiem tylko dlaczego daje miastu pieniądze zamiast przekupić kogoś. To nie ma pieniędzy.
No bo myślał, że daje im naprawdę niezły deal. Przy czym, wiesz, on nie ma tych pieniędzy, żeby im zapłacić. On mówi tylko, że jeśli znajdziemy ten dysk i faktycznie uda się go odzyskać, to wtedy zapłacę pieniądze. Jak podpiszesz umowę z miastem? W przypadku odnalezienia dysku zapłacę 70 milionów funtów? On mówi, że ma
tak,
plan.
Czemu nie?
On mówi, że ma plan, bo wie, gdzie będą te śmieci, ponieważ jest pewien grid reference system, dzięki któremu znajdziesz to miejsce. I planuje oddać dysk serwisowi, który jest w stanie zrekonstruować dane.
No wiesz, ma pomysł, są pieniądze, są duże, ludzie nie zarabiają takich, wiesz, ludzie muszą pracować życia, żeby zarobić podobne pieniądze, więc tak. Nic dziwnego.
Ale on jakby nie ma żadnych gwarancji, także dlatego miasto się nie zgadza.
To ciekawe bardzo, bo co z tego, że nie ma gwarancji?
No nie ma gwarancji, on mówi, że jeśli wykopiesz ten dysk i będzie działał, to on odda pieniądze miastu, ale jeśli to się nie wydarzy, to miasto będzie miało straty, które nie zostaną pokryte w żaden sposób. Taka jest ich argumentacja.
Jakie straty będzie miało, jeśli go wpuści?
The cost of digging up the landfill, storing and treating the waste could run into millions of pounds without any guarantee of either finding it of it still being in working order. Także
a, rozumiem. Czy ciekawe, koszty nie pomyślałem tego. O tym.
A on jakby nie podejmuje się, że on sfinansuje... znaczy chyba się nie deklaruje,
no
że
tak,
on sfinansuje.
No tak, miasto nie może gamblować.
Czemu wy rozkupujecie to wysypisko? Ktoś powiedział, że zgubił dysk z bitcoinami.
Trochę tak, nie? Trochę głupi motyw, żeby zrobić.
No on nie ma też gwarancji, że faktycznie ma te bitcoiny. On tylko tak mówi.
Ja bym poszedł do inwestora.
No to może być lepszy pomysł.
I zaoferował miastu 10 milionów czy 20 milionów gwarancji wtedy na przykład. I znalazł inwestora na to.
Widzisz, powinieneś kopać.
Ktoś na pewno. To jest ciekawe w ogóle. Kopanie bitcoinów nabiera nowego znaczenia.
Faktycznie. O, fuck. Ale to nie jest. No faktycznie to nie jest jeden. To nie jest pierwszy raz, kiedy mamy newsa o tym, że ktoś zgubił pendrive'a albo dysk z bitcoinami.
Swoją drogą jestem ciekaw, jak bardzo pierdolnie bitcoin w następnych dniach, bo szykuje się koniec okresu rozliczeniowego, a przed chwilą było znowu bańka, więc jestem ciekaw. Oj, był all time high. Był all time high, nie? Bitcoin w ciągu ostatniego tam, kiedy to było, na początku miesiąca zrobił all time high i był warty 40 tysięcy w porównaniu z ostatnim high'em, które było około 20, więc fajnie bardzo.
Ale wiesz co, te fluktuacje są tak regularne, że teraz już nawet nikt o tym nie pisał. Tak jak zazwyczaj był hałas wokół tego.
No ja mam swoje teorie na ten temat, ale no tak czy siak, mimo to fajne to jest. Fajne jest to, że giełda sobie tam skacze w górę i w dół.
No nie zakładam, że ktoś się na tym, wiesz, bogaci czasem.
Jest.
Mieszkaniec Odessy zatrzymany przez policję spacerował z ludzką głową w rękach owinięty wnętrznościami. To jest jakby, to nie jest coś, co czytasz codziennie. To na Ukrainie. Aha, czekaj, powiedz właśnie, w tytule jest jeszcze w nawiasie wideo. Ja nie kliknąłem tego, jeszcze teraz kliknę. To jest podnoś wideo z zatrzymania.
Nie, wideo jest z akcji śledczej. Zabezpieczania, ale nie ma nic z zatrzymaniem.
Ja widzę kolesia skutego kajdankami i ma ręce całe ujebane rzeczami, ale nie widzę żadnych wnętrzności.
Ja nie widzę tego, nawet skutych, a jest faktycznie.
Jest, no jest.
Spoko, a to są ludzkie wnętrzności?
No, ta, znaczy głowa była ludzka, także zakładam, że wiesz.
Does the carpet match the drapes?
To nie jest tak, że wypruwasz później jeszcze świnie, żeby mieć wnętrzności do kompletu głowy. Zamordował dwie osoby. To były jakby wnętrzności jednej osoby i głowa drugiej. Jedna z tych osób była ojcem tego kolesia, także wiesz, można go zrozumieć. No nieźle. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zamordował dwie osoby. Czy był chory? Wydaje mi się, że musiał być chory. To nie jest tak, że... Pomijając fakt, że można kogoś zamordować, nie jest tak, że musisz założyć, wiesz, wnętrzności tej osoby na siebie i nosić jej głowę, żeby poczuć, że zrobiłeś coś dobrze. O, rany. Dobra, czytaj ostatnie.
W ostatni dzień prezydentury Trumpa fani Joe Exotic wynajęli limuzynę, aby przyjechała przed więzienie z nadzieją na prezydencki park w ostatniej chwili swojego idola.
Trump faktycznie spardonował 143 osoby, ale o ile się nie mylę, nie spardonował Joe Exotica. Spardonował dwóch raperów, którzy byli zatrzymani za posiadanie broni. Jak się w ogóle mówi pardon po polsku? Dał pardon?
Mi się wydaje, że jest pardon, że jest jak to się mówi?
Przebaczenie? Ułaskawienie.
O Jezus.
Ułaskawienie, mówi sobie.
Ułaskawienie jest po polsku i jest jeszcze absolutorium, ale to jest coś innego, nie?
Coś kończącego szkołę chyba.
Absolutorium to jest stwierdzenie, że zwalniają cię ze wszystkich jakichś tam zobowiązań, nie? Z tego, co kojarzę.
A no tak, racja. Ale to nie, to chyba bardziej, że to, na co na tobie
udzielenie
ciążyło,
absolutorium
zostało...
oznacza stwierdzenie prawidłowości działania organu wykonawczego. Może być to finansowego tutaj jest w szczególności,
to
ale...
To się nie odnosi.
Jest to zwolnienie, unieważnienie. Tak. Zwykle jest tak, że jak masz jakieś członki, jak na przykład masz koło naukowe, czy jakieś takie stowarzyszenia, no to udzielasz absolutorium, żeby powiedzieć, okej, wszyscy wykonywali swoje obowiązki
tak.
Dobrze.
Tak, tak. I chyba jest też absolutorium na uczelni, kiedy oddasz książki do biblioteki?
Tak, wszystkie takie rzeczy, no. najgorsze przestępstwo.
Dobra, mamy jedną małą piłkę w trybuny.
Twarde suty!
Fat Walker napisał: czy zaprosicie kiedyś Dema do Inside Baseball? W 29 odcinku tak jakby Koko sugerowałeś, że kiedyś jednak zaoferujecie mu kolejny występ w podcaście. Myślę, że odpowiedzią jest generalnie tak. Ale czy zrobiliśmy to i czy jakby zrobimy to za chwilę, ponieważ mam to w planach? To nie. Ja ledwo utrzymuję się na powierzchni w tej chwili. Więc ciężko mi cokolwiek planować. Ale czy Dem byłby mile widziany? Oczywiście.
Fat Walker, możesz go zaprosić w naszym imieniu.
Tak. Na przykład patrz, Dem może będzie miał nowy projekt, albo nowy komiks, albo coś i stwierdzi, hej, może chciałbym pojawić się w podcaście z tej okazji i powiedzieć na koniec, że mam nowy projekt. Hej, jak najchętniej go weźmiemy. Ale będzie musiał gadać z nami o, wiesz, aresztowaniu ludzi w Odessach, chodzących z głowami w rękach.
Także jest, tak będzie musiał zrobić.
Ale nie, nie mamy nic przeciwko temu, żeby mieć gości. Ty masz coś przeciwko temu? Nie.
Nie.
After show! Całe napięcie ze mnie spływa, kiedy zakończyliśmy główną część podcastu, Mateusz.
Opowiedz mi o tym.
Powiedziałem, to już było to. Jeśli nie doszedłeś w trakcie, to przykro mi. Możesz sobie puścić nagranie. Rozpoczął się... Szukałem czegoś rozpaczliwie, co wiesz, co widziałem ostatnio, bo moje dni są bardzo dziwne. I odkryłem, że wyszedł nowy sezon serialu Disenchantment, jednego z twórców Futuramy i Simpsonów. I jest to trzeci sezon i widziałem jeden odcinek. I teraz ciekawa sprawa. Kiedy zaczynasz trzeci sezon, to pokazują ci tak jakby skrót drugiego sezonu. I nie pamiętałem prawie niczego z tego drugiego sezonu. Prawie żadne z tych wydarzeń nie było mi bliskie.
Myślałem o tym, bo ja rok temu oglądałem Enchanted prawie dokładnie. Disenchanted. I miałem coś takiego ostatnio, że myślałem o tym i mówię... To było coś takiego, co po prostu weszło i wyszło.
Tak, ja uważam, że drugi sezon był generalnie dosyć słaby.
Pamiętam, że był jakiś taki motyw z tą matką.
Tak, wróciła matka.
Tak, coś takiego było. I tyle.
I okazała się złą wiedźmą.
Jest.
I trzeci sezon kontynuuje te wątki. Generalnie masz wrażenie, że będzie dalej bardzo fabularnie. Ale co? Jest w porządku. Wiesz, to jest to, co już o tym mówiliśmy, ale Disenchantment jest jakby twórców, którzy są naprawdę dobrzy i nawet jeśli jest słaby, to wciąż jest lepszy niż większość innych rzeczy. Więc jest bardzo dobry. A jeśli chcecie zobaczyć coś naprawdę dobrego, ale trochę bardziej dla dzieci, to ja wciąż polecam Owl House, domsowy, nie wiem jak się nazywa ten serial po polsku, ale jest bardzo, bardzo dobry. Tylko mówię, dla dzieci. Dziewczynka przenosi się do magicznego świata i uczy się bycia wiedźmą.
As you do.
As you do. Co tymczasem na waszym telewizorze? Tudzież komputerze, może wiesz, może w coś grałeś.
Prawie skończyłem Dark Soulsy. Jestem gdzieś na samym końcu i tak powoli się gdzieś tam przemieszczam.
Może uda nam się zgrać, żeby skończyć razem.
To by było spoko. No ja mam dwie postacie, żeby sobie grać trochę jedną postacią samemu, a jedną w koopie. I no bossy są odjechanie trudniejsze, jak się gra samemu, nie?
Tak, tak.
Jest to niebo a ziemia po prostu, kiedy wiesz, możesz się wyleczyć, a kiedy generalnie musisz tajmować to pomiędzy atakami, więc ta gra ma niesamowite difficulty curve pod tym względem, że naprawdę daje radę. Nie? I nawet jeżeli już, często jest tak, że nawet jeżeli już wiesz trochę, co się dzieje, to zauważyłem, że największym takim problemem w tym jest to, że na przykład jesteś niecierpliwy. Mhm. Że spokojnie mógłbyś opracować rzecz i metodycznie do tego podejść, ale zaczynasz być niecierpliwy i popełniasz błędy. Nie?
Tak, tak, znam to dobrze.
Więc to jest takie bardzo ciekawe. No ale co, no muszę powiedzieć, że bardzo fajne są te, bardzo, bardzo fajna jest to gra i brakowało mi trochę czegoś takiego. Co jeszcze? Z rzeczy dziwnych znaleźliśmy i przez chwilę spróbowaliśmy Chicken Police.
Chicken Police?
Mówiłem o tym, czy nie?
Nie, co to jest?
To jest historia noir, w której jesteś kogutem detektywem.
A, czekaj, ktoś mi to wysłał ostatnio. To jest taka gra tekstowa bardzo, nie?
Taki tekstowy symulator, taka przygodówka powiedzmy w pewnym sensie. Całkiem spoko. Muszę powiedzieć, że jest, że mówię właśnie, troszkę pograliśmy, trochę w sensie we dwójkę, trochę poczytaliśmy i tak dalej. Wygląda bardzo fajnie, jest bardzo zabawna, nie? No bo masz faktycznie, jest bardzo dobrze zrealizowana, faktycznie wierzysz, jakby wszystko wygląda naprawdę dobrze, nie? Mhm. To nie jest tak, że to są po prostu ludzie z głowami zwierząt, ale jest, każdy ma swoje jakieś charaktery i tak dalej.
A czy oni są we świecie gry też są zwierzętami? W sensie, czy na przykład jak mam tutaj muchę, która gra na gitarze, to czy ona faktycznie je kupę?
No generalnie opowiadają o, tutaj jest o takim, o ofiarach i o tych, jak to się mówi, prey and predator, nie? Czyli aha, o takich królicy kontra na przykład, nie wiem, lwy albo coś takiego, nie?
Jasne. Stary temat z życia zwierząt.
Nie, bardzo ciekawy motyw, super zrobione, wykonanie ekstra i powiem ci, że jest to takie klikadło, nie? Więc trochę trzeba tam poczytać, klikać, to mimo to naprawdę fajnie to działa. I mi się wydaje, że historia jest naprawdę fajna i śmieszna.
A to jest długa gierka?
Nie skończyłem.
Sprawdzę to.
Więc nie odpowiem ci na to.
Jest taka strona, na której możesz to sprawdzić swoją drogą.
Tak, jest How Long To Beat, no to jest super motyw, jak im bardziej się zdarzeje, tym częściej odwiedzam ją.
Właśnie tak myślę, że może powinienem to zrobić. Ja w wolnych chwilach odpalam Fallen Order, ponieważ kupiłem go na Epiku w promocji. I ta gra jest po prostu zbyt miodna, żeby nie przejść jej drugi raz.
No ja pamiętam, że bardzo dobrze mi się grało.
Jest super. Nie ładuje mi się How Long To Beat. Może jest zbyt... O, działa. Chicken Police. Nie będę ci mówił, może będzie to spoiler, jak szybko będzie, jak blisko jesteś końca.
Nie, bo ja to odłożyłem po prostu. Jakby to było tylko spojrzenie na to. Nie wciągnęło mnie to niestety na tyle, żeby iść dalej. Ale...
Chciałem zapytać, jak długo grałeś, zanim odłożyłeś?
Z jakieś dwie, trzy godziny, tak jakby zobaczyliśmy to, było fajne, ale stwierdziliśmy, że nasz czas wrzucamy trochę w coś innego po prostu. Mm-hmm. Może wrócę do tego sam, żeby sobie spokojnie zrobić, ale na razie nie zapowiada się na to. Jest to trochę coś taki, nie tego się spodziewam trochę po
swojej
grze,
elektronicznej rozrywce?
Trochę spodziewam się, dlatego Dark Souls są fajne, bo spodziewam się czegoś, co mnie faktycznie wyciągnie, nie? Co mnie faktycznie wypuści w jakąś akcję, w ten sposób się dobrze relaksuję. Kiedy mam takie klikadła, to trochę siedzę i czekam, to równie dobrze mogę zobaczyć film. I szybciej, w ciągu 2 godzin zobaczę zajebisty film, zamiast przeklikam się przez, nie wiem, początek gry, nie?
Jasne. Zrozumiałe, ale wciąż widziałeś trochę filmów, widzę je na liście.
No i właśnie, to są bardziej seriale niestety. Coś jeszcze widzieliśmy. Widzieliśmy jakiś film. A, o kurde, to jest kurwa perełka straszna. To co, zacznijmy od tego filmu, bo jest całkiem niezły. Widzieliśmy film, który nazywa się Richard Jewell. Jest to nowy film Clint Eastwooda.
O.
Nam się zajebiście podobał. Generalnie jest to historia z roku 1996, kiedy to była olimpiada w Atlancie i tam ktoś podłożył bombę podczas koncertu. I jeden z ochroniarzy, który jest takim typowym grubaskiem, Amerykaninem, ochroniarzem, który mieszka z mamą, taki typowy, wiesz, stickler to the rules, nie? I no znalazł ten ładunek, no i zgłosił to i uratował bardzo dużo ludzi i to jest historia na faktach oczywiście. I konsekwencją było tego to, że zamiast mu pogratulować, to rozpoczęto śledztwo FBI
przeciwko niemu?
Dotyczące tego, czy sam nie podłożył tego ładunku, żeby być bohaterem.
A, wow.
I trochę jest to ciężki klimat, ciężki film pod tym względem, bo mówi ci trochę, że osoba jeszcze w tych latach 96 pokazuje, w tym 96 pokazuje ci, jakie sztuczki stosowała FBI, żeby go wrobić. I to są takie motywy typu, hej, my przyjdziemy tutaj i nagramy film szkoleniowy, podpisz tu, że przeczytaliśmy ci twoje prawa i mów do kamery, tak jakbyś był, nie? Na zasadzie od samego początku wkręcają go w zeznania i to śledztwo nie przypomina w ogóle prawdziwego śledztwa, nie? Tylko po prostu jest to bardzo ciężkie, nie? Bardzo ciężko się to ogląda, więc trochę ci mówi, co może zrobić taki człowiek, który faktycznie został negatywnie oskarżony, jeżeli jest po prostu nielubianym kolesiem.
Oni chcą go po prostu udupić. To nie jest tak, że oni robią śledztwa przeciwko niemu, tylko chcą faktycznie udowodnić, że to zrobił.
Wygląda na to, że oni mają wyrobioną sobie opinię na temat tego, że to on to zrobił. Mhm. I nie interesują za bardzo ich fakty, po prostu chcą zamknąć to w jakiś sposób. A druga sprawa, no nie chcą, jest agent FBI, grany tam bardzo fajnie przez tego Johna Hema. Wygląda na to, że jest po prostu koleś za dumny, żeby przyznać się do popełnienia błędu.
Fuck. I faktycznie gorzki temat.
Bardzo ciężki temat, ale zajebisty film. Naprawdę super się to ogląda, naprawdę fajna historia i myślę, że to jest bardzo duży... To jest Clint Eastwooda. Ja pamiętam go z Gran Torino właśnie. On potrafi bardzo dużo wyciągnąć, bardzo dużo wydusić z takiej prozy życia, z takich małych, codziennych sytuacji. Mhm. I wydaje mi się, że super to, naprawdę super to mu wyszło w tym filmie. Bardzo fajna, myślę w ogóle, że bardzo fajna historia i warte zobaczenia, żeby trochę zobaczyć, jak życie takiej osoby, która jest jakimś trochę takim pariasem społecznym z tego czy innego, nawet jeżeli ta osoba ma dobre intencje, to jego nieodnalezienie się społeczne jest bardzo trudne, nie? Mhm. Niesie za sobą bardzo duże konsekwencje. Pomimo tego, że robi słusznie, to jego nieumiejętność takiego, brak takiej elastyczności społecznej bardzo dużo niszczy.
Spoko. Brzmi interesująco. Fajne. I powinienem zobaczyć jeszcze jakiś film Clinta Eastwooda, bo ja nie pamiętam, czy w sumie widziałem jakikolwiek. Nie wiem nawet, ja chyba widziałem Gran Torino, ale to było dawno temu, jeśli go widziałem faktycznie.
No, co tu mamy? Mamy Flight Attendant jeszcze. I Flight Attendant jest o tyle ciekawy, że prawdopodobnie kojarzysz...
Aktorkę?
Tą aktorkę.
Kelly Cuoco z Big Bang Theory, no.
Tak, i ona tutaj dostała, Flight Attendant, to jest historia stewardessy, jest to taka zamknięta historia i ona tutaj gra babeczkę, która zostaje uwikłana w morderstwo.
Opis brzmi naprawdę fajny.
I no, zmaga się z alkoholizmem. Najciekawszą rzeczą w tym filmie jest jej kreacja, jej gra aktorska oraz w jaki sposób jej alkoholizm jest pokazany, bo jej alkoholizm jest pokazany w taki sposób, że ona w swojej głowie wraca do tej sytuacji morderstwa i rozmawia z tym facetem, który został zabity obok niej. I tworzą taką relację. No i oczywiście jest to super pokazane, że to jest jej podświadomość gadająca ze sobą. Ona sobie nie zdaje z tego sprawy. Więc ten koleś na przykład...
No to on brzmi mówi, jak schizofrenia bardziej niż alkoholizm.
No on mówi, to zalatuje schizofrenią, bo on mówi na przykład, ona mówi, hej, tutaj byłeś złym kolesiem, on mówi, kurwa, chyba był. A potem znajduje dodatkowe informacje, nie? I on mówi, a widzisz, wcale nie byłem taki zły, nie? On nie powie jej nic więcej, czego ona nie wie. Tak. Więc cała ta rozmowa jest taką ekspozycją. Pod tym względem jest to naprawdę wyjątkowe, jednak najsłabszą rzeczą dla mnie był scenariusz i zakończenie. O ile sam ten trop jest fajny i ogląda się tak fajnie, to na końcu miałem bardzo duży niesmak, więc z samego zakończenia, ale to jest moja opinia. Brakowało mi takiego... jakby wrzucają ci bardzo dużo wątków i na końcu masz wrażenie, że te wątki... jakby po co mi mówili niektóre wątki? One się nie łączą, one się nie schodzą w całość, nie?
Opis brzmi naprawdę fajnie. Brzmi jak naprawdę świetny pomysł na serial.
Ja myślę, że warto to zobaczyć, żeby sobie przejść przez to, ale nie spodziewać się za dużo od fabuły. Taka jest moja opinia. No ja na końcu musiałem bardzo mocno mieć wyjebane już na to, co się dzieje, bo widziałem bardzo dużo dziur. I Ola mówi, co? oglądamy, a mówię, kurwa, nie mogę. Kurwa.
Ten serial jest na HBO Go i ma jeden sezon. 8 odcinków.
Ma jeden... I jest zamknięta ta strona. No i jeszcze jest... jeśli oglądaliście, kojarzycie Girlsy, to tam gra Shoshana z Girlsów. I też jest fajnie ją zobaczyć w innej roli troszkę. Więc no myślę, że fajnie. Myślę, że naprawdę, no jeśli chodzi o aktorów, to nie mam do zarzucenia nic. Nie, naprawdę jedyne co, to mogę, czego bym się przyczepił, to scenariusz, który w pewnym momencie meandruje. Ale wykonanie za to zajebiste. Mhm. No i idąc na koniec, to jest ostatni film, jest bardzo ciekawy.
Czy to jest ten film, którego link podałem? Bo nie znalazłem innego filmu o tej nazwie.
To jest Harshad Mehta Story. I to jest hinduski film. Nazywa się Scam.
Aha, Scam 1992 to jest tytuł. Ja myślałem, że podałeś rok, żebym mógł znaleźć.
Nie, Scam 1992 i opowiada o początkach giełdy w Bombaju. Film jest nagrywany, jest w Indiach, a więc o nim bohaterowie mówią pół po angielsku, pół po tym hindi. Tych swoich dialektach odjechanych.
Czekaj,
ale jest,
Mateusz, jesteś robotem, przełącz się. Kiedy czekamy na Mateusza, ja...
Nie po raz pierwszy ktoś mi mówi szybko, Mateusz, jesteś robotem.
Okej, okay, mówiłeś o tym, o początkach giełdy w Bombaju. Coś o języku mówiłeś.
Tak, że, że jest bardzo fajnie pokazuje kulturę. I jest naprawdę ciekawy, jak na taki film, który mówi o giełdzie, to jest bardzo podobny do Big Shorta też. Mhm. Trochę mniej techniczny, ale na przykład jeżeli w ogóle trochę cię interesuje, chociaż trochę się zetknąłeś kiedyś z giełdą, to co tam się dzieje ma sens. Oni tłumaczą podstawowe mechanizmy giełdy, pokazują ci to na głównym bohaterze, który się uczy.
W sensie to byłby dobry film dla nuba giełdowego, żeby zrozumieć, na czym to wszystko polega.
No, dla takiego trochę, to jest basic po prostu, nie? Czasami nie wszystko jest jasne, ale mi się super podoba ten film.
Czy jeśli ja...
Dobrze się go oglądam.
Czy jeśli dla mnie inflacja oznacza rozwadnianie waluty poprzez dodawanie żelaza do złota w monetach, czy ja zrozumiem ten film?
Myślę, że nie ma znaczenia, w sensie oni tłumaczą rzeczy, oni mówią o co chodzi z shortem, oni mówią o co chodzi z longiem, każdy koncept, który się dzieje, giełdowo tłumaczą.
Zajebiście.
I bardziej fajne, te rzeczy giełdowe, one są dosyć proste. Bardziej ciekawą rzeczą jest to właśnie, jak ta historia wygląda, jak on się uczy rzeczy, jak on nawiązuje kontakty. Bardzo ciekawe, no i ma jedną rzecz, którą my zauważyliśmy, to jest, Hindusi mają jeden taki gest, którego nikt inny nie robi i to jest head bobble. Oni tak machają głową na lewo i prawo.
Tak
jak
jest?
Sobie wpiszesz Indian head bobble, to jest na YouTubie, to zobaczysz filmy, w których oni mówią...
Sorry, zobaczyłem film.
No i oni mówią o tym, że nawet są tego nieświadomi. Ja wrzucam tutaj na czacie, wrzucam link do tego. To jest zajebiste. To jest ekstra po prostu. I oni są tego nieświadomi, nie? Jak robią to kulturowo. Nawet nie potrafią tego widzieć.
Poznaniacy tej.
Trochę tak, tylko że łatwiej jest wrzucić coś, wiesz, śmieszniej to wygląda, kiedy ktoś robi faktycznie gest,
tak.
A nie, jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy, nie?
Ja pierdolę, fajne. O, teraz potrzebuję poznać jakiegoś Araba. Czy mamy jakichś Arabów na czacie chętnych do wideoczatu? I need to see your head bobble. Dobra, spoko. A więc to tyle.
No i ostatnia rzecz, stary.
No.
Najlepsza.
Ale to o tym mówiłeś w zeszłym tygodniu, czy nie?
Mówiłem?
Tak, ale może widziałeś więcej od tego czasu.
Skończyłem. Skończyliśmy w takim razie. Nowy sezon Big Mouth'a jest wyjebany w kosmos. jest... ten serial dojrzał. Po prostu niesamowicie zmienił się, dojrzał i tak jak jest trochę jak, mówimy, że trochę jest jak Harry Potter, że tak jak Harry Potter dojrzewał, tak Big Mouth też się zmienia i dojrzewa. Zmienia problemy, jest, mi się wydaje, że jest bardzo fajnym i ciepłym serialem.
Jak bardzo powinienem go zobaczyć, jeśli lubię seriale animowane?
No, powinieneś.
Tak, ale w skali od 1 do Avatar, Ostatni Władca Wiatru.
No to... nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle to jest twoja praca, nie?
Trochę, no po części może.
W sensie, że nie możesz porównywać siebie. To na zasadzie, to ja mogę zapytać, hej, nie lubię anime. W skali od 1 do Cowboya Bebopa, co powinienem zobaczyć.
Okej, okay, dobra, rozumiem.
Tutaj, no, oglądasz seriale animowane dla dzieci. Powinieneś zobaczyć seriale animowane dla dzieci.
Tak, no tak, ale wiesz, jest dużo takich rzeczy teraz. Ale wezmę twoją rekomendację i spróbuję. Ja widziałem na pewno przynajmniej jeden albo dwa odcinki tego serialu, jak zaczął wychodzić, jak był pierwszy sezon.
Myślę, że jest to bardzo wyjątkowa rzecz. I głupio by było, myślę, że inaczej. Nie tyle, że powinieneś zobaczyć, co myślę, że głupio by było tego nie zobaczyć, bo jest to bardzo wyjątkowa rzecz pod kątem scenariusza, myślę, i pomysłów.
Powinienem go zobaczyć, ponieważ będę robił komiks dla osób w każdym wieku i będę chciał w nim edukacyjne motywy pewnie.
Jest.
Zobaczę go.
Będziesz chciał. Będziesz chciał.
Dobrze!
Jest.
W takim razie będziemy kończyć. To będzie koniec, Mateusz. To był ostatni odcinek. To był ostatni odcinek, który nagramy dzisiaj.
Jest.
Prawdopodobnie.
Jest.
Zapraszam was wszystkich na naszą stronę, którą pewnie powiem wam za chwilę, insideibpodcast.blogspot.com. Zapraszam wszystkich, którzy nas słyszą i nie próbowali wchodzić na nasz Discord. Zapraszam was zawsze na nagrywanie na żywo. Ja czasami podaję na Twitterze informacje, czasami Dorian podaje informacje na Facebooku, że nagrywamy na żywo. Nagrywamy co tydzień, chyba że dziecko wchodzi mi na głowę. I tyle. Informuję też, że mamy Patronite, jeśli ktoś chciałby rzucić z nas pieniądzem. I co? Tyle. To był 231 odcinek podcastu Inside Baseball i z Wrocławia oraz z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, mój tata był piratem.
Oraz polski skarb z przeceny.
Hej. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia CocoArt. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.